Dzisiaj chciałbym was zabrać do pierwszego listu do Koryntian, do 10 rozdziału. I rozpocznę od 13 wiersza, a później przeczytam ten cały fragment. Apostoł Paweł pisze tu do wierzących: nie nawiedziła was pokusa inna niż ludzka. Lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść. W tłumaczeniu Nowego Testamentu interlinearnego, to jest takie dosłowne tłumaczenie z języka greckiego, występuje tutaj słowo doświadczenie. Nie nawiedziło was doświadczenie inne niż ludzkie. W liście Jakuba, w pierwszym rozdziale, 12 wierszu, Słowo Boże mówi tak: błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. I tutaj także w tym języku oryginalnym występuje słowo doświadczenie. Ale to tłumaczenie, które czytamy, jest ważne, jest istotne. Doświadczenie, próba może różnie wyglądać, może być różne w życiu człowieka wierzącego. Może ono być pokusą i jest doświadczeniem, może być pewnymi okolicznościami złymi czy trudnymi i będzie doświadczeniem, a równocześnie może czy będzie także próbą dla człowieka wierzącego. I drodzy bracia, drogie siostry, przez takie sytuacje w naszym życiu przechodzimy. Różnorodne sytuacje w naszym życiu przechodzimy. Apostoł Piotr mówi, że aby wiara wasza okazała się jak złoto w ogniu wypróbowane. Przypominają mi się, może dzisiaj jeszcze możemy spotkać takie osoby, ale myślę, że już w mniejszym stopniu, ale na pewno także. Jeszcze dawniejsze czasy, kiedy pojechało się w góry, tam na tych zboczach były takie pola, poletka, nieduże gospodarstwa. Kojarzy mi się to, przypomina ze starszymi ludźmi, którzy je uprawiali. W jakiejś części, a czasem może w pełni, było to utrzymaniem dla ich życia, zabezpieczeniem ich bytu, dostarczeniem jedzenia, jakichś środków finansowych. I często ci ludzie już w bardziej podeszłym wieku, zmarszczki na ich twarzy, ręce spracowane, ale jeszcze silne. Jeszcze ci starsi ludzie wychodzili w pole, aby je uprawiać, aby kosić w czasie żniw, aby obsprawić dobytek. Zazwyczaj tam była jedna, dwie krowy, może jedna świnia, którą później się zabijało i stanowiło to środki utrzymania. Ale to ich życie często było taką próbą, było takim doświadczeniem. Myślę, że oni i my moglibyśmy powiedzieć: wiele przeszli, Ludzie zahartowani w różnych okolicznościach. Ludzie niepoddający się różnym przeciwnościom i problemom, które ich spotykały. Ludzie potrafiący stawić czoła burzy. Ludzie podejmujący wyzwania codziennego życia. I gdybyśmy tam przenieśli takiego kogoś, kto, jak to mówimy, był rozpieszczony, ktoś za niego prawie wszystko robił, wszystko było podane prawie na tacy i nagle znalazłby się w takich okolicznościach. I od tego zależałby jego byt, to być może by nie podołał, być może by się załamał, być może zastanawiałby się, co się dzieje, co ja tu robię, dlaczego się tu znalazłem, być może popadłby w depresję. A ci ludzie, przypominam sobie, kiedy miałem okazję być w takich domach, byli pełni radości, byli gościnni, przygotowywali jakieś placki na blasze, mieli przygotowane skwarki i smalec, mówiło się chyba fet wtedy na to, i z tym świeżym chlebem się to jadło i się rozmawiało i miało się wspaniałą społeczność. I drodzy bracia i siostry, czasem zastanawiamy się, po co nam te trudności, po co nam te pokusy? Czy Bóg nas od tego nie może zachować? Tak naprawdę On nas zachowuje, bo mówi, że da i wyjście. A nie jest to większe, żeby człowiek wierzący przez to nie mógł przejść. Ale jeżeli by był w tym pałacu, gdzie są tylko aksamity i wszystko podane na tacy, jaka by była jego kondycja? Co mógłby zrobić? Co mógłby zdobyć? Jakie wyzwanie by mógł podjąć? Jakby się mógł przeciwstawić? Jakby mógł założyć zbroję Bożą, aby się ostać w dniu złym? Aby wiara wasza okazała się cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowane. Wypróbowane. Chodzi o to, abym ja i ty przechodził przez te próby i wzrastał, i rozwijał się. A w Jezusie wszystko jest darowane, ta zbroja jest darowana. Tą zbroję mam mieć założoną, mam ją zakładać, aby w Jego mocy przechodzić. Amen? Amen. Amen. I przeczytajmy teraz ten 10 rozdział od pierwszego wiersza. Nie chcę, bracia, a ja dodam i siostry, żebyście nie wiedzieli. Tak więc apostoł Paweł nie chce i Pan Bóg nie chce, ponieważ pisał to z natchnienia Ducha Świętego. Żadne słowo nie jest tu przypadkowe, żadne słowo nie jest bezcelowe, ale ma znaczenie. Tak więc Bóg nie chce, abym ja i ty, abyśmy nie mieli świadomości, abyśmy nie wiedzieli, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. Tutaj mamy o konkretnych ludziach, ale możemy to uogólnić, że wszyscy, którzy byli przed nami, wierzący, właśnie tego doświadczyli. I wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu. Wszyscy też jedli ten sam pokarm duchowy i wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi, a tą skałą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, polegli bowiem na pustyni. A to stało się dla nas przykładem, abyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak oni pożądali. Nie bądźcie więc bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak jest napisane, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Nie dopuszczajmy się też nierządu, jak niektórzy z nich się dopuszczali i padło ich jednego dnia 23 tysiące. I nie wystawiajmy na próbę Chrystusa, jak niektórzy z nich wystawiali i poginęli od wężów. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez niszczyciela. A to wszystko przydarzyło się im dla przykładu i zostało napisane dla napomnienia nas, napomnienia, ostrzeżenia, zachęcenia, których dosięgnął kres czasów, których żyjemy u kresu czasów. Tak więc, kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Nie nawiedziła was pokusa, doświadczenie, próba. Inna niż ludzka, lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść. Dlatego, moi najmilsi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Po pierwsze, opisuje sytuację ludzi wierzących na przestrzeni wieków, na przestrzeni tysiącleci. I Bóg mówi do mnie i do ciebie, nie chcę, abyś nie zdawał sobie z tego sprawy, bo to jest ważne, że nasi ojcowie, czyli ci, którzy byli przede mną i przed tobą, sięgając setki, tysiące lat wstecz, wszyscy byli pod obłokiem. Wszyscy byli pod obłokiem. Co to mówi? Że Izraelici, którzy wyszli z Egiptu, byli pod obłokiem, pod Bożym obłokiem. A wszyscy ci, którzy wyszli z Egiptu, którym jest świat, uwierzyli w Jezusa i zostali zbawieni, znaleźli się pod obłokiem obecności Ducha Świętego. Drogi bracie, droga siostro, ty i ja jesteśmy pod obłokiem obecności Ducha Świętego dzisiaj. Duch Święty jest w twoim życiu. Duch Święty cię otacza. Duch Święty jest nad tobą. To jest prawdą. To mówi Boże Słowo. To mówi Bóg. Czy się z tym zgadzasz? Czy w to wierzysz? Czy tak żyjesz? I wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu. I wszyscy wierzący, mam taką nadzieję, jedni w Mojżesza zostali ochrzczeni, a inni zanurzeni w Jezusie Chrystusie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zanurzeni duchowo i w akcie chrztu. Każdy wierzący. Jedni i drudzy. My i oni. My i oni. Obłoku i w morzu, zanurzeni w Bożej obecności i zanurzeni w wodzie chrztu. Amen? Amen. Wszyscy też jedli ten sam pokarm duchowy i wszyscy pili ten sam duchowy napój. W zasadzie patrząc na tą sytuację i patrząc w przód na czas, kiedy Jezus umarł na krzyżu Golgoty i zmartwychwstał, to żyjemy, jeżeli tak to można ująć, w lepszym czasie. W lepszym czasie. Wszyscy pili ten sam duchowy napój, jedli ten sam duchowy pokarm. Tak więc, drodzy bracia i siostry, jemy ten sam duchowy pokarm i pijemy ten sam duchowy napój. Tydzień temu słyszeliśmy o przebudzeniu w Walii. Tamci wierzący jedli ten sam duchowy pokarm i pili ten sam duchowy napój. W Korei wierzący w kościele pastora Yonggi Cho jedzą ten sam duchowy pokarm i piją ten sam duchowy napój, co ty i ja, co my. Tak? Jaki? Z Chrystusa. Z Chrystusa, z Ducha Świętego, z żywego Bożego Słowa. Pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi, a tą skałą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, polegli bowiem na pustyni. A stało się to dla nas przykładem, żebyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak oni pożądali. Bóg wyprowadził ich z Egiptu i korzystali z tych błogosławieństw. Byli oni i byli ci, którzy pod wodzą Jozuego weszli do ziemi obiecanej. I jedni, i drudzy duchowo korzystali z tej samej rzeczywistości. I jedni, i drudzy korzystali duchowo z tego samego Bożego błogosławieństwa, z tych samych Bożych obietnic. Jedni umarli, drudzy osiągnęli obietnicę. Jedni nie weszli, drudzy zdobyli tą ziemię obiecaną i cieszyli się jej owocami. Na przestrzeni stuleci ci, którzy uwierzyli, doświadczali tego, o czym mówię, ale niektórzy zaniedbali, niektórzy nie osiągnęli celu, niektórzy byli letni, co było absolutnie złe, a inni odbierali Boże błogosławieństwo, zdobywali Boże obietnice, cieszyli się ich owocem. Cieszyli się ich owocem. I tak samo jest i dzisiaj, drodzy bracia i siostry, względem każdego z nas, Bożego dziecka. Dlatego mówi tutaj Boże Słowo, apostoł Paweł, nie chcę, bracia i siostry, abyście nie wiedzieli, abyście nie byli tego świadomi. Niech to będzie przykładem albo ostrzeżeniem, bo tutaj właśnie jest mowa o tej sytuacji, abyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak oni pożądali. Jakie to były te złe rzeczy? Nie bądźcie więc bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak jest napisane, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Z czym wam się kojarzy ta sytuacja, o której tutaj jest napisane? Ścielcem. Dokładnie, dokładnie. Dokładnie. Mi tak samo, kiedy czytałem ten... I on oczywiście mówi o tej sytuacji, ten wiersz, ale to, co mnie zastanowiło, że tu nie ma ani słowa o tym. Ani słowa. Tu jest powiedziane, nie bądźcie więc bałwochwalcami, a myślę, że jest to ważne, no przede wszystkim Pan Bóg to mówi, ale także, jeżeli tak możemy na to spojrzeć, że pierwotnie było to kierowane do wierzących w Koryncie, gdzie byli nawróceni i Żydzi, i poganie. Może nawet pogan z pogan wierzących było więcej, nie wiemy. Ale na pewno tam byli poganie w tym zborze. Podczas gdy Żydzi, no może od razu kojarzyli, o czym jest mowa, to myślę, że wierzący z pogan przecież nie znali w ogóle ksiąg mojżeszowych, w ogóle dla nich to imię Jezusa Chrystusa, Mesjasz, to wszystko było zupełnie, zupełnie coś nowego. Oni pierwszy raz w życiu, wszyscy ci ludzie, Ewangelia tam dopiero się pojawiała. I tutaj nie ma o tym wzmianki. Myślę, że to też ma pewne znaczenie, bo co prawda w Koryncie tych bożków pogańskich było pewnie bez liku, ale usiadł lud i to tam miało miejsce. To tam rzeczywiście tego złotego cielca zrobili, złożyli tam pewne ofiary i potem usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. To po prostu mówi mi, że różne rzeczy chcą stać się tym bożkiem w moim życiu, w moim sercu. Chcą stanąć między Bogiem a mną. Chcą zająć pierwsze miejsce. Usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Jest to taki... w takiej skróconej formie ujęcie życia, nawet byśmy mogli powiedzieć. Jeść, pić, bawić się. I tutaj dla niektórych z tych, o których tu jest mowa, było to tym, czego pożądali, w co weszli, i przez co poginęli, nie osiągnęli celu, nie osiągnęli tych obietnic, tej obietnicy, którą Bóg im dał, o której ich zapewnił. Tak samo to jest ostrzeżeniem dla mnie, dla każdego z nas, bo problem polega na tym, że zazwyczaj tej letniości, tą letniość trudno zauważyć. A jak wiemy, Pan Jezus mówi, wypluje, tam to mówi do całego Kościoła, ale mówi do wierzących, więc jest to takie ostrzeżenie. Wypluje cię z ust moich. A potem mówi, stoję u drzwi i kołaczę, czyli jest gdzieś na zewnątrz tego serca. Kto usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał. Dlaczego to jest tak ważne, drodzy bracia i siostry? Właśnie też dlatego, że jest ten obłok Bożej obecności. Jest ten obłok Ducha Świętego. Jest to, o czym mówi Pan Jezus w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale. I podano mu księgę proroka Izajasza, gdy otworzył księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił Ewangelię ubogim, posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonych w sercu, abym uwięzionych zwiastował wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym głosił miłościwy rok Pana. I dalej Jezus mówi, dziś wypełniły się te słowa Pisma, w waszych uszach. Te słowa Pisma się wypełniły. I Duch Święty to czyni, czyni dzisiaj, czyni przez swój Kościół, czyni przez swoje dzieci. Czyni przez swoje dzieci. Ale to bałwochwalstwo może sprawić w życiu człowieka wierzącego, że może zginąć, może nie osiągnąć Bożych obietnic, może polec, może być letni, czego Pan Jezus nie akceptuje, nie toleruje. I mówi, chcę, abyście byli świadomi, żebyście wiedzieli. Żebyście wiedzieli, że to błogosławieństwo jest, to błogosławieństwo jest. Ale to może blokować. To może przyczyniać się do upadku, do śmierci, do letniości. Co dalej? Nie dopuszczajmy się też nierządu, jak niektórzy z nich się dopuszczali, i padło ich jednego dnia 23 tysiące. 23 tysiące. To słowo nierząd można tłumaczyć jako wszeteczeństwo, czyli moglibyśmy powiedzieć, dotyczy to słowo wszystkich grzechów seksualnych, seksualności człowieka, która jest zaspokajana poza relacją małżeńską mężczyzny i kobiety. Mężczyzny i kobiety. Te normy są obniżane. Ta tolerancja jest coraz większa. Ten grzech jest coraz powszechniejszy, ale nie możemy powiedzieć, że jest to coś nowego. Od zarania dziejów i myślę, że były okresy w historii, nawet w tej historii starożytnej, kiedy mogło to wyglądać albo wyglądało tak dzisiaj, a nawet jeszcze gorzej. Oczywiście to nie jest żadne usprawiedliwienie, ale wyraźnie nam tutaj mówi Boże Słowo, aby się tego strzec, aby się tego strzec. I padło ich jednego dnia 23 tysiące. I nie wystawiajmy na próbę Chrystusa, jak niektórzy z nich wystawiali i poginęli od wężów. Wystawiać Chrystusa na próbę, też ciekawe, że tutaj jest to tak sformułowane, nie wystawiajmy na próbę Chrystusa, jak niektórzy z nich wystawiali Boga, Chrystusa i poginęli od wężów. Co to znaczy? Co to znaczy? To znaczy wątpić. To znaczy wątpić w to, co Bóg mówi. To znaczy mówić, czy Bóg może. Ponieważ Bóg mówi wyraźnie i ta prosta i pokorna wiara po prostu przyjmuje to, co Bóg mówi. A Bóg wie, co robi. A Bóg wie, co robi. Nie wystawiajmy na próbę Chrystusa, jak niektórzy z nich wystawiali i poginęli od wężów. Czyli Boże Słowo zachęca nas, zachęca, pobudza nasze serca do takiej prostej wiary. Prostej wiary. Prostej wiary. W to, co Bóg mówi. Co mówi o sobie, co mówi o mnie, co mówi o zbawieniu, co mówi o tym duchowym, o tej duchowej rzeczywistości, także tej przeciwnej Bogu, abyśmy to przyjmowali, to jest naszym orężem. Drodzy bracia i siostry, kiedy zgadzamy się z tym Słowem, kiedy to przyjmujemy, kiedy Mu wierzymy, to jest naszym orężem, dlatego że jednym z takich sposobów działania, bardzo aktywnym sposobów działania nieprzyjaciela, diabła, jest kłamstwo, jest oszustwo, jest podstęp, jest zwiedzenie, jest próba okłamania człowieka wierzącego. Jest próba okłamania człowieka wierzącego. Szukam pewien fragment, który akurat przyszedł do moich myśli. Jak to wygląda? W liście do Efezjan, 2 rozdziale, czytamy takie słowa od 1 wiersza. I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i grzechach, w których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata. I tu jest to działanie tych sił ciemności. Myśmy zostali z tego wyrwani, ale nieprzyjaciel nie odpoczął. Jeżeli tylko widzi jakąś szczelinę, widzi jakąś możliwość, próbuje. I tu możemy widzieć, że tak to nazwę, ten mechanizm działania, w których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który zwyczaj. Tego świata, pewien zwyczaj, pewna modła, pewien sposób postępowania, który rządzi w powietrzu, ducha, pewien duch, duch zły, przeciwny, oprócz Ducha Świętego, porusza się w powietrzu, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. W Biblii Warszawskiej bodajże tam jest użyte słowo opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podoba ciału i myślom. Próbuje wpływać na myśli, a później, aby poszło to dalej. Byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale nasza sytuacja w tej chwili jest zupełnie inna, lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował, i wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni. A nie wystawiajmy na próbę Chrystusa, jak niektórzy z nich wystawiali i poginęli od wężów. Tak więc, drodzy bracia i siostry, tamci i na przestrzeni wieków, tamci i ci, którzy znaleźli się w ziemi obiecanej, tamci, którzy przeżywali przebudzenia, i ci, którzy polegli przez grzech na tej drodze, przez pokusę, przez próbę, przez doświadczenie, i my dzisiaj czerpiemy z tej skały zbawienia, z tego obłoku obecności Ducha Świętego. O czym mi to mówi, drodzy bracia i siostry? Że Bóg ma więcej. Że Bóg chce mnie dalej i ciebie prowadzić. Że Bóg pragnie, abym przyniósł, abyś przyniósł jeszcze więcej owocu. Że Bóg, w którym mam zwycięstwo, to zwycięstwo może się objawiać w różnych sytuacjach mojego, twojego życia. Amen? Amen. I dlatego nie chcę, abym o tym nie wiedział. Abym tego nie był świadomy. Nie chcę dlatego, abym był zachęcony i pobudzony przez Boże Słowo. Nie chcę, abym nie ustawał, ale szedł w przód. Abym szukał Bożego oblicza, abym trwał w Jego społeczności, abym Mu ufał, abym wykonywał Jego słowo, abym wykonywał Jego wolę. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i w moim i Twoim życiu. Ojcze, tak jak Twoja wola wypełnia się w niebie, niech wypełni się w całości przez moje życie i życie mojego brata i mojej siostry, bo Jezus wszystko uczynił. I co dalej? Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez niszczyciela. I zostali wytraceni przez niszczyciela. Jakbyśmy mogli jeszcze przetłumaczyć słowo szemrać. Zajrzałem do słownika i tam jest tak to ujęte. Okazywanie niezadowolenia w sposób nieotwarty. Okazywanie niezadowolenia w sposób nieotwarty. Myślę, że jakieś niezadowolenie się zdarza. Zależy, czego ono dotyczy. Zależy, kogo ono dotyczy. Zależy, w jaki sposób jest wyrażane. I zależy, co dalej z nim się dzieje. Ale to niezadowolenie ujęte jako szemranie jest grzechem, który prowadzi do upadku i śmierci. Kiedy nic się z nim nie robi. Kiedy się go zostawia. Dlatego Pan Bóg mówi dzisiaj do mnie i do ciebie, abym nie szemrał, bo mogę zginąć. Mówi tak czy nie mówi tak? A jest to, no, każdy grzech może być subtelny, czyli tak nie wyglądać źle, a ukąsi śmiertelnie jak wąż. Ale ten tak wygląda od razu. Grzech języka. Nie? Ale myślę, że nie tylko. Grzech serca. Bo gdzieś to tam, to niezadowolenie, które później przeradza się w szemranie, gdzieś tam się rodzi. Gdzieś tam się rodzi. Coś mi się nie podoba. Gdzieś to tam utkwi. W sercu, w myślach i później się w jakiś sposób może wylewać przez usta. I Boże Słowo nam tutaj mówi, nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez niszczyciela. Ani nie szemrajcie, czyli mówi do tamtych wierzących, mówi dzisiaj do nas wierzących, nie szemrajcie. A to wszystko przydarzyło się im dla przykładu i zostało napisane dla napomnienia. Czyli dla ostrzeżenia, ale też dla zachęcenia, że w życiu człowieka wierzącego mogą przydarzać się sytuacje, okoliczności, ludzie, stany, nawet bym powiedział stany emocjonalne, gdzie człowiek jest niezadowolony i może być to przyczyną jego szemrania. Czyli nie jest to coś dziwnego, ale chodzi o to, żebym miał zwycięstwo. Żebym chodził w duchu, nie w ciele. Nie według impulsów zmysłu, ale wiarą. Zgodnie z Bożym Słowem. Abym toczył bój, abym się sprzeciwiał. Jeśli chodzicie według ducha, sprzeciwiajcie się uczynkom ciała. Nie będę szemrał. Amen. Amen. Halleluja. A to tak, to żeśmy czytali. Tak więc kto myśli, nie jestem bałwochwalcą, nie jestem wszetecznikiem, nie wystawiam Chrystusa na próbę, nie szemrę. I co teraz? No, chwała Bogu. Ale mówi do mnie Boże Słowo, jeżeli stoisz, to stój czujnie, stój w pokorze, stój czujnie. Kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Nie nawiedziła was pokusa, doświadczenie, próba inna niż ludzka, lecz Bóg jest wierny. Tak więc nawet jeżeli przechodzimy przez taki okres i toczymy ten dobry bój, to przejdziemy, zwyciężymy, bo Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły. Co to znaczy? Że te siły też mogą się wyczerpywać. I Bóg powie, dość, zmieniamy to wszystko. Ale wraz z pokusą, próbą, doświadczeniem da wyjście, żebyście mogli ją znieść. Dlatego, moi najmilsi, uciekajcie od bałwochwalstwa. A w liście Jakuba mamy wspaniałą obietnicę. Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, doświadczenie, pokusę. Bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia. W zasadzie to mi się to kojarzy z końcem życia tu na ziemi. Tam będzie korona życia. Czyli tu się pojawiają te próby, doświadczenia, pokusy. Otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy Go miłują. Otrzyma. Koronę życia. Chwała Bogu. Drodzy bracia, drogie siostry, pomodlimy się. Proszę, powstańmy. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że teraz jesteśmy pod działaniem Twojego Słowa i pod działaniem Twego Ducha Świętego. I dziękuję Ci, Panie Jezu, że jesteś światłością, że Twoje Słowo jest światłością, że przez Twego Ducha Świętego rozlewasz Twoje światło w nas. Panie, i kiedy teraz to czynisz, dziękuję Ci, że wszelki grzech możemy zobaczyć, możemy uznać, możemy wyznać, złożyć u Twoich stóp. Czy to jest bałwochwalstwo, czy wszeteczeństwo, czy wystawianie Ciebie na próbę, czy szemranie, czy jeszcze inny grzech. I Panie Wszechmocny, wierzę, że kto to widzi teraz, składa to u Twoich stóp, Panie, aby był oczyszczony Twoją świętą, drogocenną krwią, aby się od tego odwrócił, aby dalej ufał Tobie, aby miał zwycięstwo w Tobie, aby był coraz bardziej podobny do Ciebie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za wspaniałe działanie, Twoje działanie w naszym życiu, w życiu każdego z nas, Twoich Bożych dzieci. Chwała niech Tobie będzie. Bądź uwielbiony i wywyższony. Amen.